Rozdział 26. Samorząd powstał, rząd upadł. Czerwiec, grudzień 1990. W poniedziałek, 29 maja, w pełni entuzjazmu przyjechałem do biura. Ale mój dobry nastrój prysł szybko. Z całego kraju dzwoniły telefony i z każdego padało pytanie, kto ma dawać śluby. Pytanie tylko z pozoru było głupie. W rzeczywistości niosło smak klęski. Okazało się, że w czasie prac legislacyjnych z naszych ustaw zniknęło przez przypadek kilka słów. Dawniej urzędnicy stanu cywilnego byli funkcjonariuszami tzw. administracji specjalnej. Myśmy ją znieśli i przelali wszystkie uprawnienia na wójtów i burmistrzów, którzy mogli je przekazywać powoływanym przez siebie kierownikom urzędów. Ale ich powołanie musiało potrwać kilka tygodni, a w ustawie zginął zapis zobowiązujący dotychczasowych urzędników do funkcjonowania nadal. A więc starzy odeszli, a nowych nie było. Ogarnął mnie strach. Jeśli bym powiedział, że nie ma ślubów, bo nikt ich zgodnie z prawem dawać nie może, to byłby koniec z reformą i samorządem. Nikt by mi tego nie darował. A idea samorządów byłaby skompromitowana, zanim samorządy by się urodziły. Na telefony kazałem odpowiadać, że dostaną wytyczne za godzinę, bo dłużej nikt czekać nie mógł. Nowożeńcy już byli pod drzwiami. Zatelefonowałem do Walerka Pańki i ustaliliśmy, że wprowadzamy natychmiast nowelizację ustawy. Ale jej uchwalenie musi potrwać ze 2 tygodnie. Podjąłem więc ryzyko. Zarządziłem, aby śluby dawali dotychczasowi urzędnicy stanu cywilnego. I dawali, tyle że bezprawnie, bo były one z mocy prawa nieważne. Wszyscy nowożeńcy żyli przez 2 tygodnie, nic o tym nie wiedząc, na kocią łapę, póki nie zalegalizowaliśmy działania urzędów w trybie pośpiesznej nowelizacji. To było straszne doświadczenie. Podobną sprawę mieliśmy miesiąc wcześniej, ale udało się ją naprawić w trakcie prac legislacyjnych. Tempo prac i nasz brak doświadczenia legislacyjnego dawały o sobie znać. W naszych ustawach ustalono, że dawna administracja lokalna przestaje działać z końcem kadencji Rad Narodowych. Tylko że ta kadencja upływała nie w dniu wyborów, kiedy wchodził w życie nowy system, lecz znacznie wcześniej. Okazało się, iż 30 kwietnia cała lokalna administracja traciła podstawę prawną do działania, mimo że nowa administracja mogła zacząć działać dopiero 27 maja. Gdyby nie pośpieszna korekta tej ustawy, państwo w maju nie miałoby administracji. Miałem jednak poczucie sukcesu. Zaraz po wyborach pojechałem na objazd gmin w województwie jeleniogórskim. Uczestniczyłem w pierwszych posiedzeniach rad, czując, że słowo staje się ciałem, że coś powstaje z niczego. W jakichś zupełnie zapadłych wsiach spotykałem wielu fantastycznych ludzi, którzy nagle poczuli się lokalnymi politykami w najlepszym znaczeniu tego słowa. Widziałem, jak budzi się naród. Aktywizują się lokalne elity wsi i małych miasteczek, lekarze, nauczyciele, trochę kobiet. Kolosalny potencjał, kolosalny zasób energii, która może reformować ten kraj od samych jego fundamentów. Jednak mam wspomnienia nie tylko sympatyczne. Taką konfrontację z rzeczywistym życiem przeżyłem we Wleniu. Z okresu kampanii miałem jak najgorsze wspomnienia z tej miejscowości. Niestety sytuacja się powtórzyła. Wódka, wzajemna niechęć, wręcz nienawiść do sąsiadów i wszystkich innych. 2 skłócone obozy, które zastanawiały się tylko, jak drugiemu zaszkodzić. Otworzyłem sesję, ale nie mogłem doprowadzić do tego, żeby wybrali wójta. Mniejszość wychodziła z sali i brakowało kworum. Konflikt trwał kilka tygodni, ale w końcu musieli znaleźć kompromis pod presją rozwiązania rady. Nad kwestią wyboru wójta dyskutowaliśmy w Senacie bardzo długo. Przyjęliśmy zasadę, że przy głosowaniu powinna być kwalifikowana obecność radnych na sali. Chcieliśmy, aby wójt miał szersze poparcie w wyniku kompromisu różnych grup radnych. Ale nie przewidzieliśmy, że w Polsce nie ma zwyczaju ani umiejętności poszukiwania kompromisu. Przeciwnika trzeba zgnoić, a nie z nim dyskutować. I mniejszość szantażowała większość wychodzeniem z sali. To była dla mnie istotna lekcja. W czerwcu pojechałem do Stanów. W Chicago byłem oficjalnym gościem dorocznej konferencji amerykańskich burmistrzów wraz z przedstawicielem rządu węgierskiego. Obaj mieliśmy wystąpienia. Zaowocowały one pomocą konferencji dla Polski. Zarysowała się też konkurencja między mną a Węgrem, kto jest lepszym reformatorem. Węgier był w lepszej sytuacji wyjściowej, ponieważ jego kraj miał na Zachodzie lepszą opinię niż my. Rządy Kadara postrzegano jako reformatorskie i nastawione na współpracę z Zachodem. Polska miała gorszą opinię. Pamiętano dobrze stan wojenny i jego konsekwencje. Ale Węgry nie przewidywały podjęcia jakichś poważniejszych zmian. Reprezentujący je wiceminister spraw wewnętrznych był urzędnikiem dawnego reżimu i mówił, że u nich jest wszystko dobrze, a zmiany mają polegać na przywróceniu wolności w wyborach. Dlatego też Węgry nigdy nie osiągnęły tego, co się nam udało. Następny postój to Waszyngton. Akcja Joanny propagująca nasze reformy dotarła aż na Kapitol, gdzie miałem wykład publiczny. Występowałem jako polski minister i przedstawiciel rodzącego się samorządu. Były spotkania z Polonią i rozmaitymi organizacjami dającymi granty. Przez te kilka dni udało się pozyskać wielu darczyńców, którzy gotowi byli wspomagać demokrację w Polsce. Jednak nie kontaktowaliśmy się z naszymi ambasadami. Tam wciąż tkwili ludzie dawnego reżimu, którzy mogli wiele popsuć, a pomóc nie chcieli. W Baltimore spotkały mnie przyjemności. Nie tylko objadaliśmy się tamtejszymi krabami, ale i otrzymałem honorowe wyróżnienie Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa. Jednocześnie Michał uzyskał doktorat na Yale. Niestety w tym natłoku spraw nie mogłem tam pojechać. Tu warto wspomnieć o pewnym małym wydarzeniu na lotnisku w Warszawie, dobrze ilustrującym sytuację w Polsce. Wyjeżdżałem na paszporcie dyplomatycznym i miałem dostęp do pomieszczeń dla VIP-ów. Były one wtedy bardzo ubogie, tak jak cały terminal na Okęciu. Mała salka i korytarz, na którym ustawiono rząd krzeseł. Gdy tam wszedłem, okazało się, że salka jest okupowana przez jakieś towarzystwo, które mnie delikatnie wymanewrowało na korytarz. Nie byłem w nastroju do przepychanek, więc siadłem sobie na wolnym krześle, żeby poczekać na transport do samolotu. Ale zainteresowało mnie, kto to taki. Okazało się, że gospodarzem był Ireneusz Sekuła, komunistyczny eks-wicepremier, który później zginął, podobno strzelając do siebie. Nie miał już wówczas żadnej funkcji, która upoważniałaby go do użytkowania sali VIP-owskiej. A mimo to nie tylko ją użytkował, ale wprost zawłaszczył. Dygnitarze dawnego reżimu uważali się ciągle za właścicieli Rzeczypospolitej. Wróciłem do kraju pod koniec czerwca. Napięcia polityczne rosły, wkrótce wybuchła już otwarta wojna na górze. Dziś mam pełne przekonanie, że termin majowy był ostatnim, w którym wybory mogły się odbyć. Gdyby zostały przesunięte na jesień, to kampania prezydencka ze swoim niszczącym impetem zablokowałaby powstanie samorządów. Jedną z płaszczyzn konfrontacji między grupą Wałęsy a Mazowieckiego stanowił Komitet Obywatelski. Wałęsa usunął z komitetu Geremka i Wójca, przekazując go Zdzisławowi Najderowi. To spowodowało kontrakcję i bojkot KO przez nasze środowisko. Piszę nasze, bo jakkolwiek nie byłem związany z żadną grupą, to jednak emocjonalnie utożsamiałem się ze środowiskiem Geremka i Mazowieckiego. Najder usiłował nakłonić mnie do współpracy. Starałem się zachować neutralność, więc nie mogłem mu odmówić spotkania. a Najder na plenarnym posiedzeniu Komitetu Obywatelskiego do tego spotkania nawiązał, sugerując, że przechodzę na jego stronę. To było nieładne zagranie. Zaprotestowałem, ale nie byłem pewien, czy przekonałem Geremka o swojej lojalności. W czasie mojej wizyty w Stanach duża grupa osób wystąpiła z komitetu w proteście przeciwko działaniom Najdera. Przyłączyłem się do nich, kończąc kontakty z KO. Nastąpiła też zmiana w OKP. Bronek Geremek zrezygnował z przewodnictwa, które objął Mieczysław Gil, działacz Solidarności z Nowej Huty. W 1990 roku zaczęły się tworzyć partie polityczne. Najpierw ogłosiło swoje powstanie Porozumienie Centrum Jarosława Kaczyńskiego. Potem, 10 czerwca, odbył się zjazd w Krakowie na zaproszenie Turowicza. Zostałem też zaproszony. Odebrałem to jako swoiste wyróżnienie i zaproszenie do wejścia w środowisko. Wkrótce powstał Ruch Obywatelski Akcja Demokratyczna, ROAD, jako zalążek nowej partii. Dość bezrefleksyjnie do niego wstąpiłem, nie bardzo zastanawiając się nad jego kierunkiem programowym. W końcu organizowały go osoby, które ceniłem i bardzo lubiłem – Zosia Kuratowska czy Zbigniew Bujak. Po pewnym czasie zorientowałem się jednak, że kierunek polityczny ROAD nie bardzo mi odpowiada. To był dość lewicowy ruch, odwołujący się do socjalizmu, tylko że demokratycznego. A ja za dużo przeżyłem w ustroju nazywanym socjalistycznym, aby polubić lewicowość, choćby demokratyczną. Poza tym miałem obawy, że nurt lewicowy będzie przeciwny decentralizacji, bo ich hasła równości i sprawiedliwości społecznej prowadziły do scentralizowanej polityki państwa. Nie oznaczało to wcale, że byłem prawicowcem. Na pewno nie należałem do tych, którzy dziś występują pod tym szyldem. Gdy się mnie pytano o moją orientację, starałem się uciec od jednoznaczności, a gdy mnie przyciskano, mówiłem, że jestem liberalnym konserwatystą. Ale nie chciałem, aby mnie szufladkowano. Byłem w polityce po to, aby zrobić coś dobrego, coś, co musiało być ponadpartyjne. Nie interesowały mnie działania powstających partii, które w dużej mierze były pozorne. ROAD nie istniał zbyt długo, więc nie miałem problemu z rozstrzyganiem, czy chcę w nim dalej uczestniczyć. Rozpoczęcie działalności przez gminy stworzyło nową sytuację i postawiło przed rządem nowe zadania. 15 czerwca, bezpośrednio po wyborach, przedstawiłem Radzie Ministrów memorandum. Stwierdziłem w nim, że po pierwsze, przywrócenie samorządu to wielkie osiągnięcie na drodze przemian ustrojowych. Po drugie, wybory dopiero rozpoczęły reformę i ten proces będzie trwał długo. Po trzecie, rady gminne stanowią nową i nieznaną dotąd siłę społeczną i polityczną, która będzie motorem dalszych przemian i będzie wpływała na ustrój polityczny Polski. Po czwarte, rząd nie ma możliwości władczego oddziaływania na gminy, dlatego należy opracować założenia polityki rządu w stosunku do samorządów i konieczne jest stworzenie zupełnie nowej formy współdziałania z władzami lokalnymi. W związku z tym rząd musi załatwić cały szereg spraw praktycznych, doprowadzić do końca prace legislacyjne oraz przemiany własnościowe, wspierać rozwój finansów lokalnych, autonomię, ruchy społeczne, instytucje lokalne. I trzeba kształcić ludzi. Nowi radni przystąpili do pracy na ogół z wielkim zapałem, ale nie wiedząc, jak mają rozwiązywać sprawy lokalne. Żadnego doświadczenia. Postulowałem, by podjąć pracę nad stworzeniem stałego organu rządowego do spraw samorządu terytorialnego. Problemy te obejmują tak szeroki wachlarz spraw, że nie można ich rozwiązać z pomocą niewielkiego biura w Urzędzie Rady Ministrów. Rada Ministrów dokument ten przyjęła do wiadomości, ale nie uruchomiono żadnych działań. Grupa antysamorządowa w Urzędzie Rady Ministrów była wystarczająco silna, aby wszystko blokować, a znaczenia reformy nikt nie rozumiał. Pamiętam dyskusję na posiedzeniu Rady Ministrów, kiedy minister Cywińska wniosła, żeby obniżyć czynsze wynajmu lokali dla artystów. Premier był gotów się zgodzić i wydać odpowiednie rozporządzenie. Zabrałem głos i powiedziałem: panie premierze, pan nie ma prawa tego zrobić. Rząd już nie jest właścicielem tych budynków i nie może wybiórczo określać, kto ma płacić mniej, a kto więcej. Stwierdzenie, że premier nie może nic nakazać wójtom, stanowiło kompletne zaskoczenie. Nie uświadamiano sobie zmian. Kwestia upadła. To była sprawa marginalna, chociaż istotna dla pewnej grupy ludzi. Ale niezrozumienie znaczenia samorządu i nadania prawa własności gminom miało dalej idące konsekwencje. Dotyczyło to zwłaszcza przekształceń własnościowych podejmowanych w związku z przekształceniami przedsiębiorstw. Prowadził je Waldemar Kuczyński w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, który zupełnie nie rozumiał istoty naszej reformy. Zgodnie z założeniami reformy, podstawowa masa gruntów państwowych powinna przejść we władanie gmin, aby stworzyć podstawy do właściwego sterowania rozwojem miast i gmin. Jednak bardzo poważne zasoby gruntów państwowych były w dyspozycji przedsiębiorstw, dane im jako rezerwy dla ich dalszego rozwoju. Uważałem, że powinny one znaleźć się w rękach gmin, a nie być zamrożone w rękach przedsiębiorstw. Dlatego też w ustawie znalazł się zapis mówiący, że grunty niewykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem powinny być na wniosek gmin im przekazane. Chodziło o bardzo poważne powierzchnie, chociaż trudne do określenia. Niestety, sprawy potoczyły się inaczej. 5 grudnia 1990 roku doprowadzono do zmiany ustawowej, w wyniku której przedsiębiorstwa stały się na mocy prawa właścicielem majątku, którym zarządzały i który użytkowały. W ten sposób uzyskały one bardzo poważną część majątku państwowego. O ile było to uzasadnione w odniesieniu do majątku produkcyjnego, o tyle było zupełnie niewłaściwe przekazywanie im majątku niezwiązanego z ich działalnością, którym dysponowały tylko dlatego, że kiedyś ktoś przekazał im go w zarząd. Oczywiście nikt nie poinformował mnie o takim zamierzeniu i dowiedziałem się o nim w chwili głosowania w Sejmie. Takie generalne rozdysponowanie poważnej części majątku państwowego miało w wielu przypadkach fatalne skutki. Na własność przedsiębiorstw przychodziły lokalne kotłownie, oczyszczalnie ścieków komunalnych, budynki mieszkalne czy usługowe. W efekcie pewne przedsiębiorstwa stały się właścicielami ogromnego majątku, który wykorzystywano, aby przedłużyć życie nierentownym zakładom. Najlepszym przykładem jest Stocznia Gdańska, która przejęła na własność ogromne tereny miejskie. Zostały sprzedane, a uzyskane pieniądze przejedzone. Wiele terenów i budynków stało się szybko własnością prywatną poprzez kolejne przekształcenia i prywatyzacje. Te wszystkie operacje pozbawiły gminy mienia, które zgodnie z pełnionymi funkcjami powinno być mieniem komunalnym. Płaszczyzną konfliktu między zwolennikami reformy samorządowej a jej przeciwnikami był także podział zadań i uprawnień. Wiele kompetencji, które kiedyś należały do gmin jako organów administracji państwowej, zostało obecnie zatrzymanych w rękach województw i nowo powstałych rejonów jako zadania administracji rządowej. W efekcie gminy w nowym ustroju miały mniejsze kompetencje niż w PRL. Było to odbierane jako ograniczenie samorządności. Ustawa stwarzała jednak możliwości przekazywania ich samorządom gminnym. Wszyscy spodziewaliśmy się, że to przekazywanie obejmie szeroki zakres spraw. Jednak istniejące lobby administracyjne starało się możliwie ograniczyć, czy nawet zahamować ten proces. Pierwsza publiczna konfrontacja nastąpiła w Poznaniu 26 lipca. Po wyborach mocno naciskałem premiera, aby dokonał jakiegoś gestu podkreślającego rolę samorządów. Chciałem, by pojechał na pierwsze spotkanie przewodniczących sejmików wojewódzkich. Nowym działaczom samorządu bardzo na tym zależało. Przewodniczący sejmiku poznańskiego, a późniejszy przewodniczący sejmiku krajowego, Piotr Buczkowski, oraz przedstawiciele kilku innych województw przyjechali do Warszawy, by osobiście zaprosić premiera. Patrząc na nich, zdawałem sobie sprawę, że są to ludzie, którzy w ciągu paru tygodni zrobili nieprawdopodobną karierę. W końcu maja zostali wybrani na radnych. Na posiedzeniu rad na delegatów do sejmików wojewódzkich. A dwa tygodnie potem na posiedzeniach tych sejmików na ich przewodniczących. Wreszcie na zjeździe ogólnopolskim zostali wybrani do władz sejmiku krajowego, stając się przedstawicielami całego ruchu samorządowego w Polsce. W ciągu dwóch miesięcy, przechodząc czterokrotnie wybory, osoby całkowicie prywatne stały się liderami w skali kraju. Podziwiałem, jak szybko, nie mając dotąd nic wspólnego z administracją, odnajdywali się w nowej roli. Byłem dla nich pełen uznania. Wiedziałem też, że rozmowa z premierem to dla nich ogromne przeżycie. Jednak pojawił się zgrzyt. Przedstawiciele sejmików wystąpili z krytyką rządu za rzekomą opieszałość. Zupełnie zignorowali fakt, że samorządy powstały właśnie dzięki pracy rządu i osobistej pomocy premiera. W pewnym stopniu krytyka była uzasadniona, bo działalność Ambroziaka i Kołodziejskiego stanowiła hamulec. Jednak był to nietakt. Należało zacząć od podziękowania za to, że w ogóle istnieją. Reakcja Mazowieckiego była ostra. Znalazłem się w trudnej sytuacji. W rozumieniu premiera odpowiadałem za nich. Jeśli oni zaczęli od krytyki, to musiał to odbierać jako potwierdzenie tego, co mu do ucha wkładali moi adwersarze. Dzięki reformie stworzono nowych wrogów rządu. W ciągu godzinnej rozmowy starałem się odrobić skutki niefortunnego wystąpienia. W końcu Mazowiecki przyjął zaproszenie, pojechał do Poznania i wygłosił tam bardzo dobre przemówienie. Jednocześnie wszelako Ambroziak i Kołodziejski przedstawili koncepcję tworzenia rejonów i związanego z tym podziału kompetencji, która w zasadniczy sposób odbiegała od prosamorządowego przemówienia premiera. Hasło rozdziału administracji gminnej i rządowej interpretowano następująco. Skoro gminy są samorządne, to niech sobie radzą same. Nie należy im pomagać. Odwrotnie. Należy je ograniczać, ponieważ stały się zagrożeniem dla administracji państwowej. Zostało to fatalnie przyjęte przez działaczy samorządowych, ponieważ okazywało się, że aparat wykonawczy Urzędu Rady Ministrów realizował co innego niż zapowiadał premier, a to podrywało jego wiarygodność. Przykro mi było słuchać komentarzy w kuluarach. Przyniosło to skutek w czasie wyborów prezydenckich, w których większość działaczy lokalnych opowiedziała się za Wałęsą, a przeciwko rządowi, który samorządność wprowadził. Zaraz po wyborach musiałem rozwiązać zupełnie nowe zadania. Zgodnie z ustawą wszystkie przedsiębiorstwa, które były administrowane przez gminy, przechodziły automatycznie na ich własność. Premier mógł jednak w drodze zarządzenia określić listę wyjątków. Musiał to zrobić, ponieważ w kraju istniało wiele przedsiębiorstw, które nie powinny zostać przekazane. Musiałem to rozporządzenie przygotować wraz ze swoim biurem. Ale skąd miałem wiedzieć, które przedsiębiorstwa powinny pozostać państwowymi? Nie mogłem się pytać Kołodziejskiego, bo on by natychmiast wszystko zablokował. Nie miałem więc dostępu do wojewodów. Uruchomiłem swoich delegatów i sam, patrząc w sufit, decydowałem. Widać, miałem dobrego nosa, bo nie było kłopotów. Po PRL odziedziczyliśmy straszny bałagan prawny. Gdy określaliśmy zasady komunalizacji przedsiębiorstw, to chcieliśmy wykorzystać pojęcie przedsiębiorstw użyteczności publicznej. Te przedsiębiorstwa, nie nastawione na zysk, lecz na obsługę mieszkańców, powinny być przekazane gminom. Ale nie istniał żaden wykaz tych przedsiębiorstw. W ostatniej chwili, przed wpisaniem wspomnianej zasady do ustawy, okazało się, że status ów nadano również kopalniom węgla, bo były z nim związane jakieś przywileje. A kopalnie w sposób oczywisty nie mogły być uznane za przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, a więc świadczące usługi dla ludności. To spowodowało, że tego dość jasnego kryterium przyjąć nie mogliśmy, bo zostało całkowicie wypaczone. Sprawy dalszych przekształceń zaczęły napotykać coraz większe opory. W ślad za utworzeniem samorządowych władz gminnych trzeba było zreorganizować administrację rządową celem wykonywania tych zadań, które pozostały w kompetencjach rządu i jego administracji. Szef administracji rządowej przedstawił alternatywę. Albo skumulowanie tych wszystkich funkcji w województwie z możliwością tworzenia delegatur w mniejszych miastach, albo stworzenie rejonów, czyli nowego szczebla jednostek administracyjnych. Optowałem za koncepcją delegatur, która byłaby rozwiązaniem elastyczniejszym i pozostawiała miejsce na przyszłe powiaty. Przegrałem tę sprawę. Może moja wina, że nie postawiłem się dość ostro. Ale trzeba pamiętać, że cała koncepcja reformy samorządowej była popierana przez bardzo niewielką liczbę osób, że musiałem iść na różne kompromisy, aby ocalić to, co najważniejsze. Przeciw mnie stanęło całe środowisko prawnicze, myślące w kategoriach państwa scentralizowanego i instancji administracyjnych. Istotą problemu była wszakże walka o władzę. Rejony się rozpychały, chcąc ograniczyć zakres działania gmin traktowanych jako konkurencja w stosunku do dotychczasowej administracji. Rejony czuły się mocne, bo z jednej strony gminy były jeszcze słabe, a z drugiej czuły poparcie Kołodziejskiego i dawnych towarzyszy z PZPR. Walka o rygorystyczne przestrzeganie przez rejony granic swoich kompetencji stała się kluczową walką o utrzymanie samorządności w drugim półroczu 1990 roku. Kołodziejski przeforsował, że rejony uzyskały uprawnienia ustawowe i wykorzystał to, aby dać zatrudnienie ludziom dawnej administracji PRL, których powyrzucały komitety obywatelskie z gmin. Otworzył się nowy front, którego wcale nie powinno było być. Postawa samorządów w tej sprawie szła dwoma torami. Z jednej strony walczono o siedzibę administracji rejonowej jako czynnik prestiżu i zatrudnienia, a z drugiej protestowano przeciw zamachowi na samodzielność gmin. Pierwszy zaprotestował Sejmik Wojewódzki w Toruniu, potem gminy województwa suwalskiego. Mieszkańcy Sędziszowa urządzili strajk okupacyjny w Urzędzie Miasta. Zakłady w Sochaczewie zagroziły strajkiem. W gminie Niedrzwica w Lubelskiem ludność zagroziła blokadą dróg, protestując przeciwko ograbianiu gminy z dotychczasowych kompetencji. Rada Miejska w Chełmie podjęła uchwałę zakazującą burmistrzowi podpisania porozumienia w sprawie utworzenia rejonu. We Wrocławskim protestowano przeciw temu, że kierownicy rejonów to najczęściej byli naczelnicy i przewodniczący rad narodowych, nomenklatura, która chce się urządzić w nowych układach. Mieszkańcy gminy Brenna sprzeciwili się finansowaniu rejonu przez gminę. Rozpętała się masa konfliktów. Przyszłość miała wykazać, że rejony stanowią jedno z trzech obok finansów i komunalizacji mienia pól konfliktowych. I to zupełnie zbędnych. Nie istniała zgodna polityka rządu w tym zakresie, a Kołodziejski i cała grupa antysamorządowa przystąpili do kontrakcji. zorientowali się, jak wielkim zagrożeniem jest dla nich samorząd. Wczesną jesienią Kołodziejski wygłosił na posiedzeniu Rady Ministrów przemówienie o arogancji samorządów terytorialnych, które żądają władzy i które trzeba w tych roszczeniach poskromić. 14 sierpnia wystosował do wojewodów pismo przeciw zlecaniu gminom spraw będących dawniej w gestii gmin, a teraz przeniesionych do rejonów. Było to odebrane jako obowiązująca instrukcja. Na początku września na spotkaniu z wojewodami Ambroziak zagroził, że będzie zwalniać moich delegatów, jeśli będą się zbytnio wychylać. Nawiasem mówiąc, nie miał prawa ich zwalniać, bo to ja, jako pełnomocnik rządu, ich powoływałem i nie podlegali oni urmowi. Jednak skutek był taki, że po tej odprawie wojewodowie zrywali przyjęte już ustalenia. Gazeta Wyborcza cytowała słowa burmistrza Brwinowa. Rząd uwiązał nas na krótkiej smyczy, mówiąc, macie tyle samorządności, ile wam damy. Mieszkańcy Paczkowa przedtem wszystko załatwiali u naczelnika w gminie, a teraz musieli jeździć 40 kilometrów do Opola. Ludzie nie bez nostalgii wspominali czasy, kiedy po pozwolenie na budowę szło się do naczelnika. Przeciętny obywatel nie rozumiał subtelności podziału kompetencji samorządu i administracji rządowej. Ludzie przychodzili ze skargami do burmistrza, jak kiedyś do naczelnika, i okazywało się, że nie jest on władny im pomóc. O to chodziło wrogom reform. Rejony to był koń trojański administracji rządowej. W swoim archiwum znalazłem notatkę podpisaną przez grupę przewodniczących sejmików i moich delegatów. Dotyczy ona protestów przeciw polityce personalnej przy obsadzaniu stanowisk w rejonach i w urzędach wojewódzkich. Kołodziejski jeździł po Polsce wraz z ówczesnym dyrektorem kadr Urzędu Rady Ministrów, pochodzącym z dawnego reżimu, i obsadzał stanowiska ludźmi z dawnej administracji. Protestowali przeciw temu nasi nowi samorządowcy, ale ich nie słuchano. Ruch samorządowy nie miał przełożenia na zachowania ani liderów politycznych, ani ludzi na kierowniczych stanowiskach w Warszawie. Opór wobec decentralizacji państwa był powszechny. Rozwój samorządów oznaczał, że część uprawnień i zadań resortów powinna zostać im przekazana. Ale nikt nic oddawać nie chciał. Podjąłem próbę przekazania gminom uzdrowisk. Do tej pory były to przedsiębiorstwa państwowe, podległe Ministerstwu Zdrowia. Stanowiły one udzielne księstwa, kierowane oczywiście przez miejscową nomenklaturę. Prowadziły sanatoria i hotele, zajmowały się lokalną kulturą, miały własne przedsiębiorstwa budowlane i same kontrolowały swoje zużycie zasobów środowiska. Chciałem je zdekomponować. Podstawowe funkcje i majątek przekazać gminom. Część sprywatyzować. I natrafiłem na generalny opór. Ministerstwo walczyło o utrzymanie dwóch departamentów i możliwości obsadzania stanowisk. Miejscowi notable walczyli o władzę. Związki zawodowe o utrzymanie przywilejów. Nawet lekarze protestowali, bo woleli mieć angaże z ministerstwa niż od wójta. Przegrałem. Przegrałem też próbę skomunalizowania funduszów czasów pracowniczych. Dziś z przykrą satysfakcją widzę, jak wielką miałem wtedy rację, jak wielki majątek mógłby zostać ocalony. Ale trudno. Pewnych spraw nie można załatwić, zanim nie zostaną zrozumiane. Moja sytuacja stawała się bardzo trudna. Nie miałem wpływu na działania Kołodziejskiego, którego wspierał Ambroziak. Ale w odczuciu społecznym to ja właśnie byłem za to obciążany, bo pretensje o wszystko, co działo się z samorządem, adresowano do mnie. Jednocześnie poczuwałem się do lojalności w stosunku do rządu, a przede wszystkim do Mazowieckiego. Stawiano mnie jednak wobec faktów dokonanych. Przekazywano wojewodom instrukcje, bez informowania mnie o nich. Byłem niezorientowany. traciłem prestiż. Mimo lojalności uznałem w pewnym momencie, że muszę się zacząć odcinać od działań Urzędu Rady Ministrów. Zacząłem się dystansować wobec pewnych decyzji i wtedy zostałem zaatakowany przez kolegów, że jestem nielojalny w stosunku do rządu i premiera. W końcu września doszło do dramatycznej rozmowy z premierem. Powiedziałem, że rezygnuję z funkcji, bo w takich warunkach nie mogę pracować, tylko nie chcę złożyć rezygnacji w czasie prezydenckiej kampanii wyborczej. Byłoby to potraktowane jako skrajna nielojalność i ucieczka z tonącego okrętu. Powiedziałem, że odejdę natychmiast, gdy Mazowiecki zostanie prezydentem. Jeszcze wtedy w to wierzyłem. Chyba zostałem zrozumiany przez premiera, ale tylko do pewnego stopnia, bo z drugiej strony cały czas szła indoktrynacja. Minister Kołodziejski na posiedzeniach Rady Ministrów gromkim głosem wołał o braku szacunku dla rządu, o dążeniu samorządów, by wszystko przejąć i zanarchizować państwo. Nie wiem, co nim kierowało. Myślę, że wizja władzy, władzy państwa, władzy urzędu, interesy pewnej grupy, sposób myślenia. Po prostu nie mieściło się mu w głowie, że można oddać część władzy, uszczuplić uprawnienia rządu. Warto tu odnotować wydarzenie, które dobrze ilustruje nastawienie do reformy samorządowej i absolutne niezrozumienie jej znaczenia. Z okazji pierwszego roku funkcjonowania gabinetu Polska Agencja Prasowa wydała we wrześniu książkę omawiającą jego dorobek. Ze zdziwieniem zobaczyłem, że w całym omówieniu nie ma śladu o reformie samorządowej, o powołaniu mego urzędu, o wyborach, nic. Za to bardzo dużo o ówczesnej rzeczniczce prasowej rządu, Małgorzacie Niezabitowskiej. Ale to nie była tylko jej wina. Przecież ten materiał musiał być czytany przez wiele osób. A więc albo rzeczywiście nie rozumiano znaczenia samorządu, albo nie chciano, aby ta reforma zaistniała w świadomości społecznej. Sądzę, że obie przyczyny zaistniały jednocześnie. Wraz z realizacją reformy wybuchało coraz więcej konfliktów. W Białymstoku kierowcy autobusów miejskich podjęli strajk głodowy przeciw przejęciu przez miasto ich przedsiębiorstwa. Dawniej należało ono do państwa, a więc praktycznie było niczyje. Prezydent miasta jako nowy właściciel zapowiedział, że ludzie mają pracować lepiej, że nie będzie dopłacał do ich działalności z budżetu miasta, bo musiałby zabrać pieniądze innym, że przewiduje reorganizację przedsiębiorstwa i częściową prywatyzację, że nie będzie dopłacał do ich ośrodków wczasowych. Odpowiedzią był strajk zorganizowany przez Solidarność lokalnie przeciwstawiającą się reformom, które równocześnie w skali kraju popierała. Narastał konflikt wokół decentralizacji oświaty. Jakkolwiek w naszej ustawie było zapisane, że szkoły podstawowe należą do gmin, to realizacja tej regulacji została odłożona. Dano tylko gminom prawo do przejmowania szkół dobrowolnie, na własne ryzyko. Jednocześnie administracja oświatowa prowadziła propagandę, aby gminy do tego zniechęcać. Na wsiach i w małych miastach kierownictwo szkół często było powiązane z nomenklaturą. Poza tym nauczyciele bali się, że będą uzależnieni od wójta i od rodziców. Woleli zachowywać dotychczasową niezależność. Również chodziło o uposażenia. Druga połowa roku zwiększyła rolę moich delegatów i ich zadania. Już nie chodziło o dyskusję o samorządzie i zachęcanie ludzi do udziału w wyborach. Rola delegatów polegała teraz na wspieraniu gmin i wskazywaniu właściwych sposobów rozwiązywania występujących trudności. Ale do tego nikt nie był przygotowany. Nie byłem przygotowany i ja. Była to wielka improwizacja. Janek Król świetnie kierował całą siecią, chociaż sam nie miał żadnego doświadczenia samorządowego. Zadania były naprawdę trudne. Najpierw chodziło o ukonstytuowanie się władz. Było wiele konfliktów i zupełny brak umiejętności ich rozwiązywania. Potem przyszły problemy organizacji urzędów, podległych przedsiębiorstw i innych instytucji. Wkrótce musieliśmy zająć się budżetem, a do tego trzeba było nauczyć się gospodarki finansowej. Należało zorganizować przejęcie mienia i stworzyć system zarządzania nim. I to mieli zrobić ludzie bez żadnego przygotowania administracyjnego i wsparcia. A jednocześnie nadal tworzono złą atmosferę wokół moich delegatów i starano się im utrudniać życie. Byli oni solą wokół administracji rządowej. A przecież robili kolosalną robotę i nie wyobrażam sobie, jak bez nich w ogóle można byłoby zorganizować samorząd. Byli żołnierzami pierwszej linii, którzy inicjowali działania w terenie, wspierali lokalne inicjatywy i pomagali nowym radom gminnym w uruchomieniu swej działalności. Stare wzory należało odrzucić, a nowych nie było. Wszystko było improwizacją, ale właśnie ona decydowała o sukcesie i kierunkach rozwoju budowanego ustroju. Poszczególni delegaci podejmowali wiele inicjatyw, wydawali własne publikacje, opracowywali instrukcje, ale przede wszystkim jeździli po gminach i rozmawiali, tłumaczyli i zachęcali. Dzisiejsze gminy tym właśnie ludziom zawdzięczają bardzo wiele. Szczególnie trudnym zadaniem było przejęcie przez gminy majątku państwowego na własność. Ustaliliśmy w tej sprawie mechanizm postępowania całkowicie zdecentralizowany. Gminy robiły inwentarz tego, czym dotąd zarządzały i występowały do wojewody o przekazanie im tego. Jeśli wojewoda się zgadzał, to sprawa szła wprost do notariusza. Jeżeli miał zastrzeżenia, to sprawę rozpatrywała najpierw komisja przy premierze, a potem ewentualnie sądy. To była pierwsza quasi-prywatyzacyjna operacja. Majątek państwa przechodził w nowe ręce. Gminy przejęły kilka milionów nieruchomości. Ale cała operacja została przeprowadzona tak sprawnie, że zupełnie nie trafiła do świadomości społecznej. A operacja była naprawdę wielka. Reforma samorządowa budziła coraz większe zainteresowanie za granicą. Oni doceniali wszelkie działania na rzecz zwiększenia udziału obywateli w sprawach publicznych. Stąd stałe wizyty u mnie zarówno przyjezdnych ekspertów, jak i dyplomatów akredytowanych w Warszawie. Niektóre z tych kontaktów przerodziły się w bliskie kontakty osobiste. Chciałoby się powiedzieć przyjaźnie, ale przyjaźnie w świecie dyplomacji nie istnieją. Jak mogłem się wielokrotnie o tym później przekonać. Byliśmy bardzo blisko z ambasadorem Austrii Gerardem Wagnerem i jego żoną Christine, a także z ambasadorem Szwajcarii Richardem Gesterem i ambasadorem Danii Nielsem Helskowym. Miłe stosunki nawiązywaliśmy z kolejnym ambasadorem USA, Thomasem Simonsem. Pierwsze zaproszenia oficjalne otrzymałem od Anglików już w końcu 1989 roku. Wyjazd do Londynu był dużym przeżyciem. Oficjalne przyjęcie na lotnisku, dobry hotel, rozmowy z ministrami. Zobaczyłem, jak pracuje ich administracja. Do Anglii pojechałem rok później po raz drugi. Odebrałem wówczas nagrodę na Politechnice w Leicesterze. Udekorowali mnie piękną stułą Senior Academic Award, co stanowiło odpowiednik doktoratu honoris causa. Danka nawiązała kontakty z lokalnymi władzami, które umożliwiły wizytę nauczycielek z Jeleniej Góry w następnym roku. Ta jej inicjatywa pozwoliła unaocznić tragiczny stan naszych małych szkół wiejskich. Władze hrabstwa wydelegowały swoją przedstawicielkę do Jeleniej Góry, aby poznała potrzeby. Objechała wraz z Danką region i w następnym roku cały autokar nauczycielek za pieniądze ambasady brytyjskiej pojechał do Anglii. Wrócił wyładowany prezentami i wyposażeniem dla szkół. Najcenniejsze okazały się materace do sal gimnastycznych, bo do tej pory dzieci fikały koziołki wprost na betonie. Ten wyjazd zapoczątkował wieloletni program pomocy nauczycielkom, jaki Danka zainicjowała w ramach Rady Polek. Ambasador Geschter zaprosił mnie do Szwajcarii. Pierwszym punktem podróży była wizyta w małej gminie wysoko w górach. Gmina liczyła kilkuset mieszkańców. Mer przywitał mnie z wielką godnością, ale w bezpośredni sposób, charakterystyczny też i dla naszych górali. Zapytałem go, jakie gmina wykonuje zadania. Odpowiedział, że wszystkie te, które są potrzebne ludziom. Zapytałem więc, ile osób zatrudnia. Odpowiedział, że 10, ale część pracuje tylko po parę godzin, więc to odpowiada 6,5 etatom. Byłem zaskoczony i zacząłem się dopytywać o szczegóły. A akty stanu cywilnego? Oczywiście, odpowiedział. Mam starszą panią, przychodzi co drugi dzień na parę godzin i zapisuje nowe dzieciaki. Ale policji to pan nie ma. Myślałem, że jednak go na czymś przyłapię. Oczywiście, że mam policjanta, odparł lekko urażony. I to na cały etat. Odpowiada za porządek. Chodzi stale po wsi, wszystko sprawdza, roznosi listy, a przy okazji robi odczyty z wodomierzy. A jeśli byłaby potrzeba, to zatelefonuję i za 10 minut mam ekipę policyjną. Ale nie pamiętam, żeby taka potrzeba była kiedykolwiek. Od razu się zastrzegł. Gmina zarządzała całą infrastrukturą, ale poprzez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa i instytucje. Tak było prościej, efektywniej i taniej. Ostatnia moja wizyta jako ministra odbyła się w grudniu 1990 roku. Poleciałem do Moskwy na zaproszenie Amerykańskiego Instytutu Demokratycznego, stanowiącego zaplecze badawcze Partii Demokratycznej. Instytutowi szefował Walter Mondale, były wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Spotkanie miało na celu przedstawienie radzieckim merom zasad i zalet ustroju demokratycznego. Jako jedyny reprezentowałem kraj postkomunistyczny. Pozostałych kilkanaście osób było z Europy Zachodniej i Ameryki, które zupełnie nie rozumiały sowieckiego ustroju. Dyskusja stała się absurdalna, gdyż okazało się, że ustrój radzieckich gmin różni się od brytyjskich i amerykańskich tylko liczbą radnych zasiadających w poszczególnych gminach. Wszyscy używali podobnych słów, ale przywiązywali do nich zupełnie inną treść, wynikającą z własnych doświadczeń. I wtedy użyłem porównania naszej dyskusji do rozmowy telefonicznej Eskimosa i Afrykanina na temat słonecznego dnia, o którym pisałem już wcześniej. Na oficjalnej kolacji z Mondalem nie zaproszono mnie do głównego stołu, tylko posadzono w tłumie innych osób. Ze względu na swoją oficjalną funkcję uznałem to za błąd organizatorów, który powinien być skorygowany. Trzeba się samemu szanować, jeśli się chce, żeby nas inni szanowali. Przy pierwszej okazji wstałem i wygłosiłem toast z podziękowaniami za zaproszenie. Zacząłem przemówienie tak. Jako minister polskiego rządu chciałem... Poskutkowało. Mandel specjalnie się do mnie później zwracał i sadzali mnie na pierwszych miejscach. Mieliśmy wielką pomoc z wielu źródeł, ale i wiele nieporozumień. Typowy przykład stanowiła pomoc z Genewy. Rok wcześniej Hegi, minister w rządzie Republiki i kantonu Genewy, jako pierwszy zgłosił gotowość zorganizowania stałej misji w Polsce. Przyjechał bardzo miły Szwajcar o pięknym nazwisku Saint-Ouen i przez cały rok aktywnie nam pomagał. Ale po roku przysłano następnego, który uważał, że wszystko wie, a my nic. I zamiast z nami dyskutować i uzgadniać plan pomocy, postanowił, że trzeba zrobić needs assessment, czyli badanie potrzeb. Zaczął jeździć po kraju i pytać się wójtów oraz radnych, czego nie wiedzą i czego chcieliby się nauczyć. To było bez sensu. Nasi samorządowcy nie byli jeszcze na tym poziomie, żeby wiedzieć, czego nie wiedzą. Bo żeby na to pytanie odpowiedzieć, trzeba umieć określić, jaki jest zasób wiedzy, który powinni uzyskać, umieć zdefiniować, co już wiedzą i dopiero wtedy można określić, czego powinni się douczyć. Mówiliśmy o tym Szwajcarowi, ale on był mądrzejszy. spędził kilka tygodni jeżdżąc po kraju i wydał na te podróże wszystkie pieniądze, jakimi dysponował na pomoc dla nas. Innym wydarzeniem, które mi utkwiło w pamięci, była wizyta pewnego Amerykanina. Zapytał się, w czym może pomóc. Byliśmy akurat po wyborach i gminy pilnie potrzebowały statutów. Powiedziałem mu o tym. Był zachwycony. Wyjechał. Zjawił się po pół roku i od drzwi wołał, że wszystko załatwił. Zapytałem, co takiego, bo ja o nim zapomniałem. Powiedział, że ma pieniądze i ekipę w przyszłym roku gotów jest nam zorganizować opracowanie statutów. Rozłożyłem ręce, bo gminy już statuty miały, bo je musiały opracować w kilka tygodni. Był zrozpaczony. To jest przykład, jak nasi przyjaciele zupełnie nie rozumieli ani skali, ani tempa przemian. Myśmy zmieniali ustrój państwa w kilka miesięcy. W tym okresie problem wspierania powstających władz lokalnych był najważniejszym zadaniem. FRDL odgrywała tu kluczową rolę. Instytucja powoli się stabilizowała. Będąc w rządzie, musiałem jednocześnie nadzorować jej rozwój, bo pozostali fundatorzy nie bardzo się do tego kwapili. Dyskutowaliśmy z Walerkiem Pańką o tym, czym fundacja powinna być i jaką przyjąć strukturę. Walerek chciał, abyśmy byli jednostką rozdzielającą pomoc finansową, a więc żebyśmy zabiegali o granty i uzyskane pieniądze rozdzielali innym. Ja reprezentowałem inną koncepcję. Chciałem, abyśmy zbudowali sieć ośrodków szkoleniowych i abyśmy sami te szkolenia prowadzili, oferując gminom nie pieniądze, lecz wiedzę. Cieszę się, że to przeforsowałem. W innym przypadku fundacji już by nie było, bo darczyńcy nie potrzebują pośredników. Mieliśmy ogromne kłopoty ze znalezieniem kierownika. Nikt się nie palił do pracy w organizacji pozarządowej. To nie wyglądało na poważną propozycję. Pierwszym dyrektorem w 1989 roku został Krzysztof Herbst, zaprzyjaźniony socjolog. Odegrał dobrą rolę w pierwszych miesiącach, gdy Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej była organizacją wolontariuszy. Ale w miarę wzrostu zadań i dostępnych środków okazało się, że zadaniem dyrektora jest przede wszystkim zarządzanie instytucją. A to już nie leżało Krzysztofowi. Pałeczkę przejął Ludwik Biegański, ale też na chwilę. Trzecim dyrektorem została Maria Ptaszyńska, adiunkt z mego zakładu w Polskiej Akademii Nauk. Przetrwała 4 lata i stworzyła podstawy organizacyjne fundacji. Fakt, że byłem jednocześnie na stanowisku rządowym i prezesem fundacji, stwarzał wiele udogodnień, ale i problemów. Miałem do dyspozycji nie tylko rządowy, ale i pozarządowy aparat wspierający reformę i pomagający gminom. Był on elastyczny, bo nie podlegał ograniczeniom administracyjnym. Ale mogłem być łatwo oskarżony o wykorzystywanie stanowiska do wspierania rozwoju fundacji. To było prawdą, bo rozwój fundacji i jej zdolności szkoleniowych miał kluczowe znaczenie dla powodzenia reformy. Dlatego jeżdżąc po kraju, wspierałem organizacje ośrodków regionalnych fundacji i bardzo dbałem, aby rozwijały one współpracę z delegatami. I dzięki temu delegaci otrzymywali istotną pomoc w realizowaniu swych zadań. Fundacja miała bowiem środki na szkolenia, którymi aparat rządowy nie dysponował. Powstał jednak poważny problem, gdy zacząłem dysponować dużymi pieniędzmi na wsparcie reformy. Zaraz po objęciu funkcji wystąpiłem do Ministerstwa Nauki o przyznanie specjalnego funduszu na szkolenia samorządowe. Wystąpiłem o niebotyczną sumę 5 miliardów złotych. Po wprowadzeniu wymienialności złotego odpowiadała ona 500 tysiącom ówczesnych dolarów. W Urzędzie Rady Ministrów śmiano się z mojego optymizmu, ale tę sumę dostałem i w połowie roku wpłynęła na odrębny rachunek. Należało ją jednak wydać w ramach roku budżetowego. Musiałem się śpieszyć. Rozpuściłem więc wiadomości, że są pieniądze i że można składać wnioski na projekty. Zaczęły wpływać, choć nie było wiele instytucji zdolnych do szkoleń. Fundacja ze swoją tworzącą się siecią stanowiła najpoważniejszą instytucję, ale tu konflikt interesów był oczywisty. Byłem prezesem fundacji i jednocześnie rozdzielałem pieniądze, o które fundacja się ubiegała. Nie mogłem zrezygnować z decydowania, ani też nie mogłem wykluczyć fundacji. W normalnych warunkach sytuacja taka byłaby nie do przyjęcia, ale wtedy była rewolucja. Postanowiłem podjąć wyzwanie. Wnioski z fundacji składał nie zarząd, ale ośrodki regionalne. Rozpatrywałem je osobiście, stosując identyczne kryteria w stosunku do wszystkich instytucji i bardzo dbałem, aby nie faworyzować fundacji. Nadzór nad wykorzystaniem przyznanych pieniędzy i realizację projektów powierzyłem delegatom regionalnym. Nie było żadnych skarg ani afer i te środki odegrały poważną rolę w sukcesie reformy. Był to zresztą jedyny przypadek wsparcia przez państwo realizacji reformy. Ale wojna na górze wchodziła w swój szczytowy moment. Nadchodziły wybory prezydenckie i zaczynała się kampania. Nie angażowałem się w nią za bardzo, bo uznałem, że to może się kłócić z moim podstawowym zadaniem, za jakie uważałem rozwój samorządów. Chciałem utrzymać swój apolityczny charakter. Ale jak przyszłość miała pokazać, zostałem zaklasyfikowany jako człowiek Mazowieckiego. Zresztą czułem się z nim silnie związany i z nim byłem swym sercem, a nie z Wałęsą, chociaż bardzo go szanowałem i ceniłem. Wziąłem udział w otwarciu kampanii na Politechnice Warszawskiej. Pojechałem też z premierem i całą ekipą do Poznania. Po drodze na stacjach, gdzie się pociąg zatrzymywał, grupy zwolenników wiwatowały na cześć Mazowieckiego. Odniosłem wrażenie, że się tego nie spodziewał, bo nie był dobrze przygotowany do odpowiedzi na te okrzyki. Rozmawiałem kilkakrotnie z premierem i z Henrykiem Woźniakowskim, który kierował kampanią. Starałem się ich przekonać, aby wykorzystali środowisko samorządowców. Przecież samorządy powstały dzięki rządowi i to należało ludziom uświadomić. Ale to nie znajdowało zrozumienia. Propaganda Kołodziejskiego przynosiła efekty. Ciągle nie rozumiano tych kolosalnych zasobów energii, które zostały uruchomione dzięki odbudowie samorządności. Niestety, wojna na górze dotknęła również moich delegatów. Część z nich była zwolennikami Wałęsy, inni Mazowieckiego. Te różnice w orientacji politycznej złamały solidarność i spoistość sieci. Delegaci nie czuli się urzędnikami, lecz raczej lokalnymi politykami czy ludźmi, którym poruczono pewną misję. Początkowo sądziłem, że Mazowiecki ma szansę, ale warunkiem był dobry wynik w pierwszej turze. W drugiej turze głosy oddane na innych kandydatów mogłyby zostać przeniesione na Mazowieckiego. Dochodziły mnie słuchy o kampanii prowadzonej przez Tymińskiego, ale nikt się nie spodziewał, że odniesie taki sukces. Ambroziak zorganizował wieczór wyborczy w pałacyku Ministerstwa Spraw Zagranicznych na Foksal. Był szampan, orkiestra, wiele osób. Ale szampana nie otwarto, gdy telewizja podała wstępne wyniki. To była katastrofa. Prawdziwy bal na Titaniku.